Jim Morrison śpiewał. To jest piosenka, która pochodzi między innymi ze ścieżki dźwiękowej filmu Czas Apokalipsy, a ci, którzy wiedzą, do jakiego dzieła literackiego, jakiego pisarza nawiązywał film Coppoli Czas Apokalipsy, to już chyba wiedzą, o czym będziemy rozmawiać, a jak nie wiedzą, to przeczytamy. Przeczytamy taki fragment wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisuje to pani Maria Młynarska, która pracowała w powstańczym szpitalu i pisze rzecz, została napisana w latach 60. w Wielkiej Brytanii, o tym, jak pewnego dnia po kolejnym dniu pracy w tych koszmarnych szpitalnych warunkach Powstania Warszawskiego ogarnął ją lęk. Ogarnął ją lęk i chciała w pewnym momencie już opuścić placówkę, już stwierdziła, że nie da rady. I pisze pani Maria Młynarska tak. I właśnie wtedy przyszedł Jim. Gdy wydawało mi się, że nie dam już dłużej rady zmagać się z własnym lękiem, Jim nagle stanął przy mnie i zapytał po prostu, czy potrafię wytrzymać to, co po ucieczce stałoby się moim nieuchronnym losem. Przypomniał mi swoją własną poniewierkę i cenę, jaką płacił za jeden moment nieuwagi. Patrzyłam ze zgrozą na obraz jego przeżyć, które jak wyczarowane przesuwały się przed mymi oczami. Poplątało mi się, co jest jego, a co jest moje, nie byłam w stanie oderwać od siebie od tych wizji. Przerażały one bardziej niż wszystko, co przeżyłam w owej chwili. Jak to? Więc już do końca życia pozostać samotnie z utajonym w piersi dramatem, wyrzec się środowiska, które kochałam, z którym łączyłem tyle przeżyć, iść w nieznane i mi obce duchowo i psychicznie i musieć w nim pozostać, bo własne wyprze mnie i odtrąci? No i potem stwierdza autorka właśnie, że ten Jim, który przy niej stanął, przekonał ją, że musi pozostać na placówce. Ten Jim, proszę Państwa, to jest Lord Jim, bohater literacki Josepha Conrada, a w studiu jest pan Grzegorz Górny. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pan jest autorem dokumentu, filmu dokumentalnego Tożsamość Conrada. To jest film, który stawia pytanie o to, kim był najwybitniejszy polski pisarz piszący po angielsku, a może w ogóle najwybitniejszy polski pisarz, a może najwybitniejszy angielski pisarz, jaka była jego tożsamość i też jak to się stało. Od tego ten film się zaczyna, że ten pisarz, który po pierwsze może nie wyrzekł się polskości, ale jednak od tej polskości, przynajmniej literackiej, odszedł, a po drugie, który był takim XIX-wiecznym trochę racjonalistą, człowiekiem dalekim od etosu chrześcijańskiego. Jak to się stało, że ten angielski pisarz, który nie uważał się za tak do końca za chrześcijanina, stał się tym przewodnikiem polskiej katolickiej młodzieży, która w czasie II wojny światowej musiała stawać na granicy i właśnie przed takimi dylematami.
Witam serdecznie. Tu jest kilka problemów. Po pierwsze, czy Conrad był pisarzem polskim czy brytyjskim? On był Polakiem, ale był pisarzem angielskim. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że Bruno Schulz był pisarzem żydowskim. No nie, był pisarzem polskim, ponieważ pisał po polsku, ale był pochodzenia żydowskiego, więc to jest takie wyraźne rozróżnienie. On rzeczywiście bardzo ważny był dla tego pokolenia Armii Krajowej i Norman Davis w swojej książce Powstanie 44 pisze, że to ta generacja to było pokolenie Josepha Conrada. U nas zwykło się mówić, że to jest pokolenie Kolumbów. Ale termin Kolumbowie ukuł Roman Bratny, propagandista PRL-owski, znacznie później. I gdybyśmy pytali tych żołnierzy, którzy walczyli w powstaniu, czy czują się pokoleniem Kolumbów, to oni wtedy w ogóle o Kolumbach nie słyszeli.
Tak, ja wiem, spotkałem się, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, a jeden staruszek kiedyś na mnie zaczął krzyczeć, że on nie był żadnym Kolumbem i niczego nie odkrywał.
No więc to było dla nich pojęcie zupełnie nieznane. Natomiast co było dla nich znane? No właśnie pokolenie Josepha Conrada, bo oni się z tym Conradem utożsamiali. Ten fragment, który pan przed chwilą przeczytał o Lordzie Jimie, to jest taki bardzo charakterystyczny. I ten Conrad się pojawia w wielu wspomnieniach późniejszych. No nieprzypadkowo w PRL-u, tuż po wojnie, atak w literaturze na pokolenie Armii Krajowej objawił się atakiem na prozę Josepha Conrada, na ten jego etos rycerski, na cały ten jego system wartości. Ten atak przepuścił Jan Kot, później środowisko Kuźnicy, czyli tych PRL-owskich propagandystów, i bronił go Jan Józef Szczepański, Maria Dąbrowska. I w rzeczywistości spór o Conrada był sporem o Armię Krajową. I można powiedzieć, że ci młodzi ludzie w czasie wojny odnajdywali pewne wątki konradowskie także w innych powieściach Conrada. To był nie tylko Lord Jim z tym etosem wierności, rycerstwa, odpowiedzialności, staniu na straconym posterunku do samego końca, wierności mimo nieuchronnej klęski, ale także na przykład Jądro Ciemności. Bo kiedy oni czytali o tym Kurcu, który przyjechał do Afryki jako nosiciel tej wyższej kultury, nosiciel wartości wyższej cywilizacji, a okazał się zbrodniarzem, to widzieli takich kurców w czasie okupacji tutaj nad Wisłą bez liku, którzy najpierw słuchali Wagnera, rozrzewniali się, a później szli mordować tubylczą ludność. Więc można powiedzieć, że Konrad, który żył u progu XX wieku, on jakby przewidział to, co się stanie. On jakby antycypował pewne wydarzenia z przyszłości. Można powiedzieć, że stał się takim poniekąd prorokiem nowoczesności, tego, co nadejdzie.
I to w wielu różnych aspektach, bo to jest kwestia kolonializmu, ale to jest też kwestia na przykład spraw rewolucji rosyjskiej i kwestia terroryzmu.
Tak, to się pojawia w wielu utworach Konrada, także oczywiście jest tutaj powieść, o której pan pewnie myśli, czyli Tajny agent, gdzie po raz pierwszy w literaturze został postawiony związek między działalnością terrorystyczną, a działalnością służb specjalnych. Ten wątek został wywiedziony z doświadczenia i praktyki rosyjskiej, chociaż to ciekawe, nazwa Rosja czy rosyjski się w Tajnym agencie nie pojawia, ale sam opis pewnej ambasady, pewnych rzekomych dyplomatów, pewnej działalności służb specjalnych inspirowanych przez dyplomację, jakby od razu nam stawia przed oczy wizję rosyjską. Także tutaj też Konrad był pionierem.
Konrad zapłacił cenę za odejście od polskości, ale też no, można powiedzieć, na tym odejściu od polskości literacko wygrał, dlatego że stał się takim pisarzem uniwersalnym. I może to jest tak, że ta gdzieś tam wywiedziona z tej dawnej polskości, te wartości etosu rycerskiego, które wróciły właśnie przez Lorda Jima i tak dobrze przemawiały do pokolenia Armii Krajowej, one może dlatego tak dobrze przemawiały, bo właśnie zostały ubrane w taki uniwersalny język literacki.
Znaczy trudno powiedzieć, że on odszedł od polskości, ponieważ cały czas czuł się Polakiem i ci literaturoznawcy, krytycy literaccy, z którymi rozmawiałem przy pracy nad tym filmem, niezależnie od tego, czy byli z Japonii, Grecji, Włoch czy Wielkiej Brytanii, wszyscy podkreślali właśnie polskość Konrada. Natomiast jest faktem, że on pisał w języku angielskim i niemal w ogóle nie poruszał tematyki polskiej w swych utworach.
Ale gdzieś tam w tej strukturze głębokiej ta Polska strasznie tkwi. Właśnie w tym pojęciu, w tym wierności, w tym fascynacji zagadnieniem zdrady, tym zmaganiem się cały czas z tym, co człowiek musi, czego nie musi.
Ale właśnie oni twierdzili, i także wielu tych znajomych Konrada, pisarzy brytyjskich, że było w nim coś dziwnego. Że chociaż należał do tego brytyjskiego kręgu literackiego, to było w nim coś dziwnego, czego nie byli sobie w stanie wytłumaczyć. I on im odpowiadał, no właśnie, to jest ta moja polskość. Bo on rzeczywiście w swoich utworach zaszyfrowywał pewne polskie tropy. Tam był taki ewidentny polski trop, kod kulturowy. Pewne, można powiedzieć, takie te przeklęte problemy, o których dyskutowano często nocami wśród Polaków. I on starał się to polskie doświadczenie uniwersalizować, przenosić na taki poziom międzynarodowy, ale ewidentnie te dylematy, przed którymi stoi chociażby Lord Jim, czy Marlowe, czy inni bohaterowie w innych jego utworach, są tymi dylematami, przed którymi stawali także Polacy.
Ja się bardzo ucieszyłem, że ktoś się zajął tą kwestią i powiem szczerze, zaprosiłem pana nie dlatego, że był rok Konrada w zeszłym roku, tylko dlatego, że po prostu tak mi się wydaje, że ten Konrad mimo różnych oficjalnych okazji jest bardzo mało w tej Polsce współczesnej obecny. Więc jak zobaczyłem, że ktoś zrobił film na temat takiego zagadnienia jak tożsamość Konrada, to natychmiast muszę z nim kimś porozmawiać w poranku wnet.
No mi się wydaje, że on rzeczywiście trochę po upadku komunizmu został zapomniany, że w PRL-u to był pisarz bardzo ważny, formacyjny, chociażby ze względu na to, że był tym pisarzem Armii Krajowej. Natomiast dlaczego on w III RP został taki, można powiedzieć, zapomniany? Myślę, że to wiąże się właśnie z tym jego etosem odpowiedzialności. To znaczy tam człowiek jest jednak odpowiedzialny za swoje czyny. Musi zdać z nich do końca rachunek. Nie może uciec od odpowiedzialności. I tak jak Dostojewski mówił, że jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno, to Konrad mówił, nawet jeżeli Boga nie ma, to i tak nie wszystko wolno. I zwłaszcza w kontekście naszych rozliczeń z przeszłością o dekomunizację, lustrację, to Konrad stawał się tutaj kimś niewygodnym, że on odrzucał ten aspekt religijny, ale pytał o odpowiedzialność osobistą. No i tutaj w związku z tym on nie był wygodnym odzwierciedleniem tych dyskusji i w związku z tym starano się go usunąć na bok.
A przecież tak łatwo można by go pokazać, a to obywatel świata, a to właśnie taki świadomy humanista, nie odwołujący się do religii.
No właśnie, to jest ciekawe, chociaż zresztą miał ślub katolicki, pogrzeb katolicki. Są takie jego wypowiedzi, że właściwie Kościół katolicki jest jedyną ostoją, która jeszcze broni świata przed jakimś stoczeniem się w...
Ale to wielu ludzi, którzy zbyt długo miało do czynienia ze środowiskiem anglikańskim, później ma takie stanowisko.
Tak, on pod tym względem rzeczywiście trudno powiedzieć, jaki prezentował światopogląd, ponieważ on był bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o odwoływanie się do kwestii religijnych. On raczej starał się Pana Boga nie mieszać do zbyt wielu spraw.
Jest też pewien bardzo taki, znaczy on jest piękny bardzo, chociaż jest bardzo smutny aspekt jego biografii, mianowicie to jego wspomnienie, wieczne wspominanie ojca. Ten ojciec, który jest dla niego z jednej strony taką postacią wielką, ogromną, którą pamięta z dzieciństwa, no z drugiej strony ta świadomość, że jednak wybrał trochę też pod wpływem swego wuja inną drogę, że poszedł jakby w inną stronę.
Znaczy Konrad był postacią rozdartą, on sam o sobie mówił homo duplex, człowiek podwójny, i to chodzi nie tylko o to rozdarcie między tożsamością polską a brytyjską, ale także o rozdarcie wewnątrz samej polskości. Ponieważ ojciec Konrada był romantykiem, był bojownikiem, konspiratorem, za co zapłacił zesłaniem na Syberię, przedwczesną chorobą i śmiercią, podobnie jak jego żona, czyli matka Konrada. Natomiast z drugiej strony był wuj chłopca, Tadeusz Bobrowski, który był takim typowym galicyjskim ugodowcem, który reprezentował takie stanowisko pragmatyczne, pozytywistyczne i stał się przybranym ojcem Konrada. I Konrad był rozdarty pomiędzy dwoma figurami ojca, romantyczną i pozytywistyczną. I tak naprawdę widać, że to napięcie wewnątrz niego cały czas mu towarzyszyło.
Ale tu właśnie się chciałem zapytać, czy to jednak nie jest pewne uproszczenie interpretacyjne? Ja wiem, że na potrzeby dokumentalnego filmu, który trwa niecałą godzinę, ono jest konieczne. Ja zauważyłem, że bardzo różnym tutaj publicystom naszym ono się od razu je podchwycili, bo to jakoś tam pasuje do różnych polemik politycznych, ale czy to nie jest tak, że to jednak trochę upraszcza te podziały XIX-wieczne? Że to tutaj niezbyt łatwo pan tego Bobrowskiego tutaj wpycha w ten nurt takich po prostu ugodowców. Pamiętajmy, że jego brat z kolei też był człowiekiem tej strony powstańczej, to bardzo radykalny.
No, Stefan Bobrowski, tak, zresztą zginął w pojedynku. Natomiast to jest tak, że Konrad trochę został w te spory wepchnięty. Akurat ja tego wątku nie pokazuję w swoim filmie, ale on został oskarżony o zdradę kraju, o wysługiwanie się obcym mocarstwom i pierwsze takie oskarżenie wysunęła na łamach petersburskiego kraju Eliza Orzeszkowa, która mu zarzucała, że swoim piórem wspiera innych za granicę, podczas gdy mógłby siedzieć w Polsce, i ona mu zarzuciła zdradę. I niedługo później on pisze Lorda Jima, w którym wielu krytyków właśnie upatruje alter ego samego Konrada. Więc można powiedzieć, że on poniekąd zostaje wrzucony przez otoczenie w te spory i sam musi się z tymi oskarżeniami zmagać.
Jaka jest pana ulubiona książka Józefa Konrada?
No trudno powiedzieć, bo ja właściwie wszystkie jego książki bardzo lubię. No kilka razy wracałem do Jądra Ciemności. Natomiast rzeczywiście myślę, że taki największy ładunek filozoficzny, intelektualny, moralny posiada Lord Jim.
Jednak.
Tak, chociaż powiem, że Tajny agent jest też majstersztykiem, no i nieprzypadkowo John le Carré, właściwie można powiedzieć, że on cały z Konrada, że gdyby nie było Tajnego agenta, to być może nie byłoby Johna le Carré.
No i kolejna taka dyskusja, na którą można by w ogóle poświęcić oddzielny poranek wnet. Tymczasem już jest 9:58, film Tożsamość Konrada Grzegorza Górnego. Na szczęście można go obejrzeć na YouTubie w całości, więc zachęcam, to bardzo piękny dokument. Grzegorz Górny, dziennikarz, producent, reżyser filmowy. także współautor pierwszej Frondy, co dla mojego pokolenia jest dosyć ważne, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Poranek Wnet zbliża się już ku swojemu końcowi. Audycję zrealizował Karol Smyk, wydał Łukasz Jankowski. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro audycję poprowadzi Łukasz Jankowski, pojutrze Krzysztof Skowroński. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.